Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo wam dziękuję.
Dzień dobry państwu. Miło mi państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu.
Dzień dobry państwu. Przypominam, że rozmowy Żurnalisty są dostępne dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Maciej Orłoś.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Wieloletnie doświadczenie światowej klasy czasomierzy. Bezpieczeństwo i prestiż na najwyższym poziomie. Royal Watch. Polecam. Mateusz Borek.
Dzisiaj u mnie oj Wojtek, dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałbym z tobą podsumować miniony rok. Zacznijmy jednak od końca. Jaką masz optykę na akcję, którą właśnie zamknąłeś?
Cieszę się, że się skończyła. Dla osób, które są nieświadome, co się wydarzyło, zrobiłem taki film, który został opublikowany jakiś czas temu, w którym otworzyliśmy fikcyjną federację, która w swoim DNA bazowała na tym, że ludzie się pomawiają, obrzucają błockiem, brudactwem. Postawiliśmy urnę w centrum Warszawy, gdzie zbieraliśmy donosy na influencerów i celebrytów po to, żeby kogoś zniszczyć. Do rangi absurdu wznieśliśmy po prostu takie robienie rozrywki z ludzkiego cierpienia.
No tak, no, ale też zastanawiało mnie, czy w ogóle myślałeś, że to może pójść szerzej.
I tak i nie. Myślałem, że jeżeli chodzi o samą akcję jako Glory Wall, to myślałem, że ona pójdzie szerzej, ale też z tego względu po prostu, że sama idea zostanie dużo bardziej zbojkotowana. Bo ja jakby jestem świadom tego, że no, że takie emocje się sprzedają najbardziej, po to ten film powstał, ale myślałem, że jak już to zostanie tak przedstawione, wiesz, zero-jedynkowo, podane na tacy i powie się ludziom, słuchajcie, my tutaj obrzucamy gównem, chcemy ludzi zniszczyć, to myślałem, że wtedy w ludziach się załatwi... Przepraszam bardzo. To wtedy w ludziach się zapy, jaką minę zrobiłeś. Obrzydzą
mnie, się zrzykasz po prostu. I ale na początku w głowie było, czy dałem ci na pewno mleko bez laktozy.
Myślałem, że w ludziach się zapali wtedy taka lampka na zasadzie, kurczę, to jest złe, nie róbmy tego, chuj z wami. A niekoniecznie tak było. Ludzie to krytykowali, ale to bardziej przez wzgląd na to, że dużo osób nie lubi oszalonego reportera, czy tam po prostu innych elementów całej tej układanki, a niekoniecznie dlatego, że uznali ideę za złą.
No tak, to jest chyba to, co ja ci powiedziałem, jak my się spotkaliśmy i powiedziałeś mi o tym pomyśle, to powiedziałem ci, że jednak ludzie lubią igrzyska, ludzie lubią, jak ludzie, inni ludzie się biją, niezależnie, czy to jest bitwa na argumenty, czy jednak to tylko i wyłącznie okładanie się pięściami. Pomyśl sobie, że tak naprawdę najczęściej wszystkie shoty, TikToki, shortsy i wszystko inne tak naprawdę latają z fragmentów nie wtedy, kiedy ludzie się obrażają, tylko wtedy, kiedy na przykład na jednej tam konferencji, czy na face to face jeden do drugiemu w mordę.
No i to... Wiesz, na przykład na live'ie tej konferencji było 17 tysięcy osób, więc
byłem jednym z nich.
Byłeś jednym z nich.
Tak, byłem
jednym. Więc jak na federacji, która nie istnieje, to całkiem okej. Chociaż tak, myślałem, że mimo wszystko... Dobra, bo to jest tak, bo później to powstała federacja, a jako drugi element tego wszystkiego to było to, że ci zawodnicy mieli się ze sobą obrzucać jakimiś pomówieniami i brudami. I tutaj pojawił się ten aspekt, że wiadomo, że gdybym w te pomówienia wplódł bardziej takie cięższe zarzuty, bo tutaj moi zawodnicy obrzucali się tym, że komuś uciekł ptasznik, drugi oskarżył innego o to, że sprzedawał zegarki, które miały fałszywe części, co już jakby, fejkowe części, co jakby jest już jakimś zarzutem, ale wiadomo, że nie jest to taki najcięższy kaliber, nie? Ciężki kaliber rozniósłby się bardziej i chłopaki zgodzili się nawet na to, żebym ja ich wmanewrował w takie rzeczy, tylko ja bałem się tego, nie chciałem tego wręcz dźwigać, że zaraz jakiś kanał komentarzy to poda dalej i jakaś ta łatka, do którego z nich zostanie przyklejona na rzecz jakiegoś projektu. I faktycznie byłby pewnie głośniejszy, ale no, konsekwencje dla tych osób też byłyby silniejsze. Chociaż no wiadomo, żeby zajebiście udowodnić tę tezę, to powinienem już pójść za ciosem i tak pewnie w to polecieć, ale jednak.
Ale jak patrzysz na to, to poza tym aspektem, że zrobiłeś to powiedzmy asekuracyjnie, ale to dla dobra ludzi, którzy brali w tym udział, to jest coś, co w tym projekcie mogłeś zrobić lepiej?
No na pewno, jakby, ale wiesz, analiza wsteczna zawsze skuteczna.
Nie, ale bo mnie interesuje teraz, ta optyka teraz. Nie chodzi mi o to, że teraz będziemy rozgrzebywali i mówili, że to jest do dupy, bo czegoś nie zrobiłeś, ale jak po prostu chodzi mi o to, że widzisz teraz, jak zareagował żywy organizm na to. I czy jest coś, co faktycznie widzisz i na przykład wiesz, że to mogłoby podbić. Już nie mówię o samych po prostu podbijania dużo mocniejszych.
Mówię o pomówieniach. Jeżeli chodzi o dokument, to mi się nie podoba. dużo lepiej bym go zmontował, ale z racji tego, że on był montowany real-time'owo, że każdy kolejny dzień był na bieżąco domontowywowany, pewnie jakoś ładnie da się to słowo.
No, da się na pewno, ale to jest bardzo praktyczne słowo, które oddaje rzeczywistość.
No to właśnie tak był z każdym dniem. Gdyby były 2-3 dodatkowe dni, to bym go zrobił w takiej pewnie wersji, jaką chciałbym widzieć. A jeżeli chodzi o to całe Glory Wall, myślę, że teraz na przykład wydawało mi się, że sama idea na tyle ludzi zaciekawi na początku, że jak będę robił to na tyle enigmatycznie, że nie wyjaśnię wszystkich zasad, to ludzie trochę będą tym bardziej żyli, ale jednak rozumiem teraz, że żeby bawić się taką tajemniczością, to można tylko na kanwie takich projektów, które już istnieją w ludzkiej świadomości. Fame mógłby się bawić teraz to tajemniczością, takimi niedopowiedzeniami. A jak ja uderzyłem na początku z szalonym reporterem, który sam z siebie nie ma ogromnej społeczności, ani zainteresowania swoją osobą, i uderzyłem z nim jako jedynym klockiem i obudowywałem to enigmą, no to nie wystarczyło. Więc no chyba tak. Inaczej bym ten sposób promocji też rozpoczął.
Ja uważam, że gdybyś zaczął od tego na przykład, że ta federacja jest Nitra, to byłoby zupełnie inaczej.
Problem jest taki, że Nitra nie było.
Że Nitra się pojawił przez przypadek, tak zupełnie.
Ja właśnie to zrobiłem. Były 3 dni, ja zacząłem, kurde, to zupełnie nie działa. Dlatego ja pojechałem do Wrocławia, żeby spotkać się z Nitro, z Takefanem i z Bolczyńskim, żeby ich zaangażować.
No tak, tak, tak. Bo to też po prostu, jak ja obserwowałem to, wiedząc, czym to jest, to też po prostu tak na to patrzyłem i mi zabrakło na przykład tylko i wyłącznie w rozmowie z tym chłopakiem, który ma tego konto na TikToku, Prawo Marcina, że rozmawialiście dużo o teorii, ale kompletnie nie o praktyce. Że w praktyce wszystko, o czym on mówił, nie obowiązuje. Nawet ten przykład tej rolki, która u mnie latała dość mocno z Leszkiem Millerem i synem, który popełnił samobójstwo i okładka, że ojciec wybrał politykę, a syn wybrał sznur. Że gdzie ta okładka jest, raczej możemy powiedzieć, że skandaliczna, nie? I on buja się z tym przez 5 lat przez różne sądy. Odszkodowanie, które rządom już zostało zbite kompletnie do chyba 1/5 tego, co on oczekiwał. Trwa to 5 lat, nie ma to werdyktu, a to jest gość, który był premierem Polski. Nie? Że tego mi trochę zabrakło, bo w tym dokumencie wynika tak, jakby te rzeczy miały jakieś koniec końców konsekwencje. A tak naprawdę to one w rzeczywistości nie mają i tego mi trochę zabrakło. No ale to jest też od tej mojej strony, gdzie ja po prostu wiem, jak wygląda rzeczywistość i też po prostu wiem, jak to jest, jak to jest po prostu interpretowane. A było coś, co dla ciebie było inspiracją do tego projektu?
No chyba to polowanie na czarownicę, które było w internecie jakiś czas temu.
Ale to, bo ty się zastanawiał, czy na przykład jak robiłeś to myślałeś sobie o tym, że były osoby przy Pandorze chociażby, które mogły być kompletnie w to niezamieszane, a dostały w głowę?
No tak, właśnie to chyba była taka podstawowa inspiracja. Jak widziałem, co się dzieje na Twitterze, jak ludzie sobie zrobili jakieś mapki, kto może być zamieszany, kto być może jest zamieszany, i pojawiały się pseudonimy osób, które zupełnie w to nie były, albo jakby brały udział w jakiejś innej aferze, albo ktoś przynajmniej chciał ich obrzucić błotem przy okazji innej afery. I jakby zrobili sobie ludzie z tego reality. I też wiem, że to nie jest tylko moja myśl, tylko wielu różnych twórców, z którymi rozmawiałem w międzyczasie, że ty już dochodzisz do takiego wniosku, do takiej świadomości na pewnym etapie, że to już jest nieważne, czy w czymś brałeś udział, tylko rzeczywistość można przedstawić w bardzo różny sposób, nie?
Ale masz wrażenie, że dochodzimy do takiego miejsca na przykład, że ludzie zaczynają to rozumieć, czy kompletnie tego nie rozumiem? Czy rozumie to tylko i wyłącznie branża przez to, że jest branżą i że po prostu wiesz na przykład, że może pojawić się jakikolwiek wpis na Twitterze, z jakiegokolwiek po prostu lewego konta i ktoś może to podłapać, bo napisał ktoś to na Twitterze, napisze ktoś o tym, ktoś większy i po prostu rośnie to do takiej skali absurdalnej ze względu na to, że nikt nie pochylił się nad tym, żeby to zweryfikować. Zastanawiam się, czy ludzie zaczynają to rozumieć.
Może powolutku. Właśnie to była moja intencja z tym filmem. Ja wiem, że nie zmieni się wszystkiego od razu, ale liczę na to, że ileś tam procent osób będzie przy okazji kolejnych rzeczy w internecie, jakichś takich afer, będzie po prostu bardziej krytyczna, bo to też nie chodzi o to, żeby to rozwodnić na maksa i nagle nie wierzyć w żadne dramy czy afery. To się będzie zawsze działo, tylko jakby ten krytycyzm to jest chyba ta podstawa, nie? Której często brakuje.
No bo to też się napędziło, tak mi się wydaje, przez to, że dużo influencerów, youtuberów całej branży tak naprawdę robiło ze sobą sztuczne konflikty często i wiesz, zobaczyli, że na tych sztucznych konfliktach da się naprawdę bardzo dużo ugrać, bo jedna strona i druga strona dostawała bardzo duży zastrzyk popularności i tak dalej. Nawet pomyśl sobie o tym Konopskim i Wardędze, którzy się obrzucali i tak tak naprawdę ludzie przechodzili jak chorągiewki, ten ma rację, ten ma rację, ten ma rację i tak naprawdę ten, kto nagrywał ostatni film, miał rację ze względu na to, że przedstawiał swój punkt widzenia na to, na to wszystko. No ale zamykając ten wątek, co ty uważasz za swój największy sukces tego roku? No bo jednak za tobą jest najprawdopodobniej jeden z najlepszych roków twojego życia internetowego?
Jako człowiek w tym roku cieszę się, że doszedłem do takiego wreszcie jakiejś stabilności emocjonalnej. Mm-hmm. Kiedyś szukałem chyba bardzo tych z wyży i niży. Później, mm-hmm. no ja szukałem wyży, ale później na nich zawsze następują jakieś spadki. A teraz czuję, że już jako człowiek robię się, no, że jakby mam swoje lata, ale dochodzę już do tego etapu, że tą rzeczywistość jakoś tak, ona płynie sobie tak spokojnie na jakimś takim równym poziomie. Ta sinusoida ma mniejsze górki i dołki. I to jest dla mnie sukcesem, że potrafię się z tego jak najbardziej cieszyć.
Ale tak jakbyś spojrzał zawodowo, to co uważasz, że co było najlepsze i najmocniejsze, co zrobiłeś w tym roku? W twojej skali, mi nie chodzi o wyświetlenia.
No, mi się wydaje, że odcinek, w którym zwróciłem uwagę na ten skam w gazetkach, jest o tyle fajny, że zobaczyłem takie realne konsekwencje tego filmu. Walkik się do tego filmu odniósł, później zrobił dochodzenie w sprawie tej firmy, która te reklamy w gazetach sprzedawała, no i finalnie ta firma już tych reklam nie wydaje.
O.
Po interwencji Walkiku. Z tego co wiem, uwaga też później zrobiła ileś miesięcy po mnie taki film i później sobie pisali, że to ich zasługa.
Czyli telewizja. Jednak telewizja cały czas skuteczna. Bardzo dobry reżyser zrobili. A masz jakiś film, który ty lubisz, a został gdzieś pominięty przez ludzi?
Musiałbym spojrzeć na swojego YouTube'a, ale wydaje mi się, że ten film miał prawo zrobić większy wydźwięk. On ma tam pewnie ponad milion wyświetleń, ale wiadomo, że żadny kanał komentarzy o tym nie powiedział. No, nikt tam jakby tego dalej sobie nie szerował, bo nie ujawniałem brudnej prawdy na temat twórców.
No tak, takiego, właśnie, wiesz. Bo ten pierwotny, bo mnie, wiesz, ja dzisiaj sobie przeglądałem te twoje wyświetlenia, cały kanał tak dość istotnie jeszcze zamykając cały scenariusz rozmowy i pomyślałem sobie, że twoim przekleństwem jest to, że czasami ty jesteś za mądry, że te rzeczy są bardzo ambitne, które robisz, że one nie są przypadkowe, że przeplatasz to takimi rzeczami typu, że podróżujesz za darmo. Ale to jest jednak wymagające. W sensie musisz być zainteresowany światem i konstrukcją świata, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, jak wygląda powiedzmy taka sytuacja jak z tymi gazetkami.
No dziękuję ci. Ja się cieszę w ogóle, jak widzę, jakich ludzi się udaje mi zbierać w komentarzach i ludzi, których poznaję na ulicy, że ta widownia jest. W ogóle mam bardzo dużo takich świadomych, fajnych ludzi. Jak nawet obserwuję te komentarze, to często u mnie pod filmami są to bardzo rozbudowane wypowiedzi, takie świadczące o tym, że ci ludzie faktycznie jakoś tam myślą.
No tak, no i też zostałeś trochę ofiarą tego, tej, powiedzmy tam ofiarą Pandory, źle to brzmi, ale ofiarą tego zainteresowania dookoła tego całego bałaganu, no bo twoja loteria została dość mocno pominięta tak naprawdę.
No tak, film Konopa był w ogóle w czasie mojego finału.
No właśnie.
No Tomek.
No i jak spojrzysz na to, koniec końców, to udało ci się na tym zarobić? Nie straciłeś na tym?
Tak.
Ale to był już taki, jak zrozumiałeś na przykład, że przestrzeliłeś z terminem, nie miałeś prawa strzelić, no ale jak przestrzeliłeś z terminem, to już był tylko i wyłącznie cel, czy jednak jeszcze marzyłeś o dość sporym zarobku? No bo okej, fajna akcja, no ale na koniec chodziło o to, żeby na tym zarobić.
Nie, dobrze zarobiłem na tym, jestem zadowolony z tego. A jeżeli jeszcze wezmę sobie pod uwagę, że całokształt, w jakich to się wydarzyło w realiach, to no, to zdaję sobie sprawę, że mogłoby być faktycznie dużo lepiej, ale głupio byłoby teraz też narzekać na rzeczywistość, w której jestem, bo fajnie to wyszło.
No tak, no ale nie, raczej nie osądzałbym ciebie, że tutaj marudzisz, no bo wydaje mi się, że to też było fajne zmonetyzowanie swojego fanbase'u, no bo zobacz, tak naprawdę cały czas rozdawałeś, bardzo dużo robiłeś dla wszystkich ludzi, którzy po prostu ciebie obserwowali. Wydaje mi się, że jednak to był taki moment, gdzie trochę powiedziałeś sobie, no dobra, to był bardzo fajny okres, fajnie będzie go skaszować. I zupełnie znowu w oryginalny sposób niż cała reszta.
Ja będę jeszcze robił takie akcje. Będę chciał je zrobić o poziom wyżej na każdym szczeblu tego wszystkiego, a to, co jest dla mnie ważne i widzę, że ludzie to docenili, bo często jak są robione tego typu akcje, to ten bilet wejścia, czyli e-book, jest po prostu taki, no wiadomo, no jest to wrzucenie jakichś tam zdjęć z Instagrama czy z backstage'a, nie są to rzeczy, które są no de facto wartością samą w sobie. Aż tak, no. Nikt nie wyceniłby ich na tyle, na te 30 czy 40 zł. A jednak chciałbym, tak jak w przypadku tego, że teraz zrobiłem tego e-booka na temat jak tworzyć lepsze treści w internecie,
Nagrałem też ten film dokumentalny, znaczy film dokumentalny, film ponadgodzinny, no tak. Jak przejechaliśmy Maroko autostopem, to teraz też będę starał się, żeby ten bilet wejścia był jak najfajniejszy, już sobie nad nim pracuję, żeby to po prostu ludziom o... Tym, którzy nie wygrają nagrody głównej, żeby oni wcześniej czuli się, że stracili pieniądze.
No tak, no bo większość ludzi wydaje mi się, że nawet jeżeli odpala, nie wiem, loterię Buddy, to wydaje mi się, że no, nikt nie patrzy na to, że kupuje jakiegoś e-booka, tylko kupuje los na loterii. No nazywajmy też rzeczy po imieniu. No to jest nazwane w ten sposób ze względu na to, że w jakimś stopniu obchodzi się prawo. No tak to wygląda.
No, a ja też po prostu... Ja rozumiem, że to może nie jest sprzedażowo najważniejsze, bo faktycznie ludzie często będą kupowali to dla nagrody głównej, ale robię to nawet dla takiego, dla samego siebie. Jak rozumiem, ile można też dzięki temu zarobić, to będę czuł się lepiej, że każdy jednak coś tutaj dostał.
No że... tak, no też chyba możemy to powiedzieć wprost, nie? Że raczej wiemy, że jeżeli robiłbyś nawet YouTube'a pod kątem tego, żeby to się tylko i wyłącznie oglądało, i żebyś miał na tym zarabiać pieniądze, tylko i wyłącznie odcinać od tego, żeby zarabiać kasę, to nie musiałbyś robić tak rzadko filmów, tylko mógłbyś je trzaskać cały czas.
No pewnie, że tak. Ja na minus na przykład wyszedłem na moim ostatnim i mógłbym wyjść na plus, nawet choćby dzięki temu, żebym wziął jakieś lokowanie. No ale no, ja specjalnie nie biorę lokowań do takich filmów, bo czuję, że to wtedy tak rozwadnia to, tą intencję trochę.
Mhm. No ale dlaczego? Czekaj, bo to jest akurat bardzo ciekawy temat do dyskusji, ale nie masz wrażenia, że jeżeli bierzesz lokowanie, które ma ręce i nogi, nie obciąża jakoś powiedzmy tego filmu, a z drugiej strony jesteś twórcą, no to masz pewne prawo po prostu brać pieniądze od jakiejś firmy, żeby móc też tworzyć cały czas te treści, żeby coś cały czas po prostu się toczyło.
Tak, ale...
Ale to patrzysz na to, że ludzie to źle odbiorą, czy dla ciebie to jest złe?
Dla mnie to jest nawet złe. Jakoś tak uważam, że w tych filmach, w których chcę zwrócić uwagę na jakiś społeczny temat, chcę, żeby to wybrzmiało, że łatwo jest po prostu... W idealnym świecie bym w ogóle nie robił lokowań, gdybym był niezależny finansowo, bo mi nie podobają się, wiadomo, jak mi coś tam zabrudza film, więc jakby skoro nie mam takiej potrzeby noża na gardę, to w tego typu odcinkach wolę sobie ich nie robić, po prostu. Jakby i tak patrzę na tą swoją działalność nie w perspektywie jednego filmu, czy w perspektywie miesiąca, a mam jakiś szerszy plan na to wszystko, więc robię takie filmy, później będę musiał robić filmy, które będą już nastawione bardziej na to, żeby zarobiły, więc jakoś to się tak...
To ile musiałby zarabiać ci AdSense, żebyś mógł porzucić lokowania?
No, powyżej 100 tysięcy miesięcznie na pewno.
Mm-hmm. Ale to jest powyżej 100, czyli po prostu 105 czy 150?
Słuchaj.
Słucham.
Bo u mnie jest po prostu bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo u mnie jest ta działalność tak, kurczę, niesprecyzowana, że mnie to się ciągle zmienia. Ja na przykład robię... Dla mnie projektem jest nagle zrobienie przez miesiąc pracowanie nad jednym filmem, po to, by w kolejnym miesiącu powiedzieć, dobra, robię daily, teraz będzie codziennie odcinek. Więc ciężko znaleźć tutaj taki jakiś środek tego wszystkiego.
No dobrze, ale wiesz mniej więcej, ile kosztuje cię prowadzenie tej całej działalności, która nazywa się twoim kanałem na YouTubie.
Mhm.
No to wiesz jak pewnie, ile to jest kasy, żeby było powiedzmy bezpiecznie wszystko opłacone, żebyś miał święty spokój. No i teraz, jeżeli chciałbyś robić takie rzeczy, które chcesz robić, i to właśnie to jest bardziej 100 czy 150, ale bo nie chodzi tu o kasę.
Do tej pory na pewno to było poniżej 100 tysięcy, od grudnia to zacznie być powyżej, myślę, 100 tysięcy, ale bo teraz dopiero zaczną się rzeczy, które będą się działy od stycznia na tym kanale, powiększyłem sobie zespół i myślę, że teraz będzie jakby ciekawiej, ale i drożej.
No i idziemy po świat. A jak patrzysz na polski rynek YouTube'a, to widzisz, że jesteśmy coraz lepsi?
Wydaje mi się, że tak, chociaż przyznam, że nie dużo oglądam po prostu.
No ale a jak oglądasz, to kogo wybierasz?
Z polskich twórców? Pateca? Może nie wiem, niewiele więcej chyba.
Okej.
Musiałem się zastanowić, na pewno by to jakoś sobie obczaję, ale to jakoś ja bardziej tak oglądam po prostu swoich znajomych. Pasuta sobie czasami odpalę, zobaczyć co on tam znowu naopowiadał i nawywijał. Bo to są po prostu moi dobrzy znajomi, Pasut i Patec. Pateca to też z tego względu, że inspirujące jest to, żeby oglądać sposób, w jaki on żyje i co on doświadcza. Na pewno wiesz, pod taką warstwą czysto rozrywkową, Czajnik czy Freeze robią to dobrze, no ale niekoniecznie mnie te rzeczy interesują. Jakby.
Tak, tak, no bo to jest już taka też konstrukcja biznesowa. Jak sobie spojrzymy na to, to wydaje mi się, że Freeze jest genialnym biznesmenem, świetnie się porusza po prostu po tej całej linii budowy YouTube'a i jak działa po prostu YouTube. Czajnik raczej też rozumie, na czym to polega. Zastanawiało mnie, czy jak patrzysz sobie na kanały komentarzy, bo ja na przykład nie śledzę w ogóle kanałów komentarzy, w Stanach czy jakimkolwiek innym rynku i zastanawiam się na przykład, że czy to jest robione dobrze twoim zdaniem w odniesieniu do na przykład punktu, gdzie jest zagraniczny, czy
zagraniczny. Zagranicznych kanałów komentarze też nie śledzę. Mm-hmm. Okej, no to jeszcze później te kanały newsowe sprawdzą faktycznie, Konopskiego, jego chyba głównie.
Bo to też to kręci olbrzymie wyświetlenia.
Bo to robi olbrzymie wyświetlenia. Jak coś jest po prostu na YouTubie takiego już większego, to sprawdzę to z reguły, no bo to też nie jest tak, że jestem aż tak bardzo out of the loop, ale... Mm-hmm. Jakiś film Wardęga, jakby dodał, to też bym na pewno sprawdził. A czy robią to dobrze? No są rzeczy, które robią dobrze, są rzeczy, które robią źle.
No to akurat niewątpliwie, ale to każdy raczej robi rzeczy dobre i robi rzeczy złe. Nie da się robić samych dobrych. A odkryłeś jakieś nowe trendy lub zmiany w zachowaniu widzów na YouTubie, które wpłynęły na twoją strategię tworzenia treści?
Chyba nie.
Bo zobacz, bo ta twoja zmiana tego co robisz, bo jeden, ty też mówiłeś o tym, że robisz się starszy, że chcesz mieć trochę większe przesłanie i no i też to, co robisz, no to miało duże ryzyko tego, że to się kompletnie może nie przyjąć.
Mhm. Ale to nie było podyktowane właśnie tym, że jakoś analizowałem skrupulatnie, co ludzie chcą oglądać albo czego pragną, bo to niekoniecznie te rzeczy, które robią, to są takie rzeczy, które wpisują się w taki totalny mainstream, tylko bardziej po prostu zajrzałem w siebie, z czym ja się będę spoko czuł. I tak zaczynam robić rzeczy, z którymi ja się dobrze czuję. I tyle. Ale to nie jest podyktowane jakąś taką chłodną analizą. Na pewno.
Nie, nawet nie chodzi mi o chłodną analizę, ale okej, wchodzisz w siebie i patrzysz sobie na to, co chciałbym zrobić, a wtedy myślisz, jak to zrobić, żeby inni ludzie też chcieli to zobaczyć. I zastanawiało mnie, na ile po prostu potrafisz napisać sobie wizję, a potem dostosować ją do optyki po prostu ludzi, których nie znasz.
Bardzo naturalnie to wychodzi. Wiesz, na przykład jak jest ten przykład ostatniego filmu, to jest jeden, mam wypisane sobie na przykład problemy, które uważam, na które chciałbym zwrócić uwagę albo które mnie denerwują. Okay. To polowanie na czarownicę, które można było dostrzec w październiku, to było coś takiego, na co zwróciłem uwagę, że to jest chore po prostu, nie? Że to jest wręcz niebezpieczne. Jak zobaczyłem, że któryś ze streamerów, nie będę teraz mówił imienia i nazwiska, ani pseudonimu, może ty dopowiesz, ale jak nie jestem pewien, to nie chcę mówić, ale powiedział, że winnym w jakiejś sprawie jest gościu, który nazywa się Michał G. I tak to zostawił. Ludzie poszli i...
To Ferrari powiedział.
No to okej. Tak przypuszczałem, ale nie byłem pewien. I ludzie poszli do gościa, który nazywa się Graczol, i zaczęli go wyzywać, że on jest winny w jakiejś tam sprawie. Wiesz, to jest jedno z takich zachowań, które obserwowałem i mówię, ej, wow, to jest na maksa niebezpieczne, że ci ludzie patrzą na tych typów, co siedzą na tych opierdzianych fotelach i udają jakby profesorów i im wierzą tak bezgranicznie, bezkrytycznie, idą za ich słowami, więc tak uznałem, że kurczę, fajnie, nie mam za bardzo wpływu na to, żeby ci ludzie przestali jakoś bardziej uważać swoje słowa, ale mogę bardziej obśmiać to zachowanie, żeby pokazać, że ludzie po prostu może w przyszłości będą troszeczkę bardziej krytycznie patrzyli na słowa tych domorosłych piewców moralności.
No tak, to jest bardzo i to bardzo niebezpieczne, a szczególnie, że tam można powiedzieć, że chodziło sprawa zahaczała o gwałt, no to rozmawiamy o czymś naprawdę potężnym i też wydaje mi się, że w takich sytuacjach, bo trzeba pamiętać o tym, że zakładając, ja nie znam tej sytuacji, ale powiedzmy, że ten gość jest niewinny, ten już właściwy koniec końców, jest niewinny, ale to i tak już nie ma znaczenia. No bo uważasz, że do ilu ludzi nawet dojdzie ta informacja, że jest niewinny? A do ilu doszła ta, że kogoś zgwałcił?
No na pewno do mniejszej liczby. No właśnie. Nieważne do jakiej, ale na pewno mniejszej.
Dokładnie. Dokładnie tak. I to jest po prostu też coś takiego, co jest niepokojące, że do momentu wydaje mi się, że jakiegoś wyroku, czegoś takiego, w ogóle nie powinno być tego tematu w mediach. To są rzeczy, które po prostu przez to, że wyciekają, ludzie wydają wyroki i naprawdę taki gość może się bać wyjść na miasto. No pomyśl sobie, że chciałbyś być dzisiaj Marcinem Dubielem?
Absolutnie nie chciałbym być.
No właśnie. I nawet już nie chodzi o to, co zrobił, ale pomyśl sobie, jakie jest, no wiesz, on nie powinien bać się wyjść na miasto w ten sposób może.
No tak, wiesz, do tego jeszcze pojawia się wątek tego, że to fajnie Tejkwan u mnie w tym odcinku wypowiedział się, że ludzie mają takie wyobrażenie, że influencerzy czy osoby publiczne to jest jakiś rodzaj nobilitacji, że żeby być tą osobą, to trzeba mieć nieskazitelne na przykład życie prywatne, dlatego łatwo się im wyciąga nawet ich życie prywatne, ich preferencje, ich związki i z takich rzeczy się ich rozlicza. Tylko jeżeli ktoś jest lekarzem, no to nie oceniamy go przez pryzmat tego, czy ma kochankę, czy zdradził żonę, tylko przez wzgląd na owoce jego pracy, na to, czy jest dobrym lekarzem. I mi się marzy taki świat, w którym po prostu influencerzy i twórcy zaczynają być coraz bardziej ze sobą rywalizować, ale na punkcie swojej pracy. Starają się robić coraz lepsze filmy, a jak sobie to zarzucamy, to zarzucamy sobie to, że ktoś reklamuje scam, czyli na przykład no, oszukuje swoją widownię, albo rzeczy, które są niemoralne, promuje. Ale tak z takich rzeczy, takie rzeczy nam dużo łatwiej przychodzą, spływają po nas, to, że ktoś promuje mega jakieś toksyczne wartości, to jest spoko, ale łatwiej po prostu wyciągnąć prywatę. Ale to też dlatego, że wielu po prostu, wiele osób w przestrzeni tej medialnej, internetowej nie ma ambicji do tego, żeby robić jak najlepsze treści, tylko chce być w przestrzeni medialnej, by być, nie? I tak.
No mnie zastanawia, czy takim trendem na następnego roku będzie to, że popularni będą ludzie głównie tacy, którzy mają jakieś umiejętności. Bo wydaje mi się, że to, o czym mówisz, problemem jest to, że jest dużo ludzi popularnych bez umiejętności. Że pomyśl sobie, że tak naprawdę Marcin, chociażby jak już daliśmy go jako przykład, on nie ma. No w sensie nie robił nic. I jeżeli wtedy taką wartością tego gościa jest jego związek.
To prawda.
Czyli w takim wypadku życie prywatne. No jeżeli życie prywatne jest wartością, w sensie jeżeli jest całą jego domeną popularności, no to jeżeli masz uderzać w to, co robi, to robi tylko życie prywatne. Tylko je publicznie pokazuje. I mi się wydaje, że koniec końców zmierzamy do takiego miejsca i jestem prawie przekonany o tym, ze względu na to, że widzę, jacy twórcy się popularyzują dzisiaj w mediach, że będziemy doceniali ludzi, którzy mają umiejętności. Że będziemy doceniali popularnego lekarza, popularnego kogoś tam policjanta, ale nie będziemy już po prostu chcieli takich wydmuszek. I na przykład, wiesz, to jest też ciekawa rozmowa, którą też wczoraj odbyłem, czy na przykład to tacy ludzie po ekipie. Nie każdy przyjmuje się jak Patecki. Teraz już chyba to też dość mocno wiemy, jak spojrzymy na resztę tej ekipy. Czy to nie są tacy ludzie, tak jak sam talent show? I po prostu są przez jakiś czas, istnieją w przestrzeni medialnej, a potem ich nie ma. Że może też po prostu będzie coś takiego, nie? Że to jest jednak dość mocne weryfikowanie. Jeżeli nie masz umiejętności, to nie ciekawisz ludzi. No chyba, że zmieniasz codziennie dziewczynę.
No tak, no chyba, że właśnie te emocje będziesz wzbudzał czymś innym.
No, a jednak zobacz, czy...
Fajna utopijna wizja, ale nie wiem, czy w sumie tak nie. Do tego dojdziemy.
No to zobacz, a jakbyś miał powiedzieć, kogo obserwujesz?
Tak, ale też nie wiem, nie określiłbym się jako dobrą osobę, która może ten... No... Ja może nie obserwuję faktycznie takich ludzi, którzy tym swoim życiem prywatnym się z niego są głównie znani, ale no to nie znaczy, że inni nie lubią tego.
Znaczy wiesz, bo życie prywatne jest ciekawe w odniesieniu do tego, jak jest uzupełnieniem na przykład tego, co robisz, nie? Że na przykład, nie wiem, zadałem ci pytanie, dlaczego nie potrafisz przyjmować, czy potrafisz przyjmować komplementy, co było, czego w sobie nie lubiłeś, a dzisiaj cię już kompletnie nie obchodzi i tak dalej. No wiadomo, że jest pewnego rodzaju ciekawość, nie? No przecież moglibyśmy równie dobrze dzisiaj ciekawie porozmawiać o tym, że przyjmowałeś ten hormon wzrostu, że byłeś bardzo mały i tak dalej, nie? To są też ciekawe rzeczy, bo zazwyczaj sam przecież przechodziłeś dużo, dużo rzeczy, które są ciekawe i duchowe w twoim życiu i wiesz, że to buduje. To, ale coś daje i coś daje i coś zabiera. Ale koniec końców ty masz też bardzo duży talent. Ja wiem, że ci ciężko, ale masz...
Nie tyle mi ciężko, co... I to już nie chodzi o jakiś taki wymuszony wstyd, czy tam, że skromność wymuszoną, ale nie wiem, nie
talent obserwacji. Go chyba. No dobrze, ale talent obserwacji, bo zobacz, jest bardzo dużo takiego... Bo jeżeli nie miałbyś talentu, to dlaczego nikt inny wcześniej nie robiłby takich rzeczy jak ty?
Wydaje mi się, że są dwa aspekty, że ja po prostu lubię to, co robię i w wyniku tego, w tej konsekwencji dużo pracuję, i całkiem jestem kreatywny. Wydaje mi się, że to są dwa takie aspekty po prostu.
No albo bo może to wszystko, co powiedziałeś, bo trzeba mieć talent do pracy, trzeba być w jakimś stopniu...
No tak, można to talentem nazwać.
No tak, no bo ten talent to jest zazwyczaj takie słowo wydmuszka i to tak jak to, talent to jest tak słowo jak artysta, nie? Że wiesz, artysta to musi być taki...
No też taki nobilitujący.
No tak, nie? A to nie do końca tak mi się wydaje. No dobra, a z czym spędziłeś najwięcej czasu w 23 roku? Jakbyś miał sobie popatrzeć na to, co oglądałeś, kogo obserwowałeś, to co?
Ja bardzo lubię biograficzne rzeczy, i filmy, i seriale, i książki, to jakby do nich mnie zawsze ciągnęło najbardziej.
I to chyba też od dawna, nie?
W tym roku właśnie to będę bazował na takich najnowszych moich rzeczach, które oglądałem, to na Netflixie sporo się pojawiło ostatnio seriali biograficznych. Był o Schwarzeneggerze,
doskonały.
O Stallone był,
też doskonały.
O Beckhamie fajny. Bo o Beckhamie było tyle ciekawe, że nie znałem tego gościa aż tak i ciekawie też pokazał jego perspektywę. Oglądasz czy nie?
Tak, oglądałem.
Byłem zszokowany w ogóle sposób, w jaki on był tam nienawidzony w Anglii swego czasu. Mocne.
Ale wyobraź sobie, że można być tak nienawidzonym za piłkę nożną. To też jest taki kolejny absurd, pokazuje, że jak jesteś trochę wrażliwy na to i pomyślisz sobie na to, że gość jest nienawidzony, bo popełnił błąd na boisku, to powinniśmy sobie zadać pytanie, czy piłka nożna jest warta tego, żeby móc czuć do kogoś tak wysokie emocje. No, raczej nie wyobrażam sobie tego, że czułbym takie emocje, bo na przykład prowadzący jednego programu nie zadałby jakiegoś pytania gościowi, o którym ja marzył, żeby mu zadał to pytanie. Nie? No. Pomyśl sobie, że jakie pierwotne instynkty w nas budzą i ty, kiedy robisz coś takiego, jak fikcyjna gala, no to chyba wiesz, że to się będzie nakręcało. Ale rozmawialiśmy o tej branży YouTube'owej w Polsce. Myślisz, że odejście Krzysztofa Stanowskiego z kanału sportowego to jest koniec kanału sportowego, tylko taki koniec rozłożony w kilku aktach?
Myślę, że to jest koniec takiej mainstreamowości kanału sportowego w kontekście rozrywkowym. Chociaż wiesz, zupełnie jakby to można oceniać na bazie tego, co widzimy dzisiaj, bo być może oni pracują tam sobie na backstage'u, zaangażują zaraz kilka nowych osób, może mają plan na to, jak odświeżyć swoje działania i to wiesz... Na dzień dzisiejszy wydaje się, że tak na to rzeczywistość może wskazywać, ale nie wiemy, co się dzieje na zapleczu. Wydaje mi się jednak, że Stanowski zrobi, że on chyba bardzo mocno złapał ten bakcyl takiej tego mainstreamu pod kątem rozrywki, wyświetleń i że ten jego kanał chyba, no, namiesza na pewno.
Ale myślisz, że to jest coś takiego, co to jest skazane na sukces, czy jest jakaś szansa, że to się może nie udać?
Zawsze jest szansa, że coś się może nie udać, ale ma bardzo mocne karty, bo ma na pewno nazwisko, które przyciągnie wielu sponsorów, więc będzie miał bardzo duży budżet, z bardzo dużym budżetem i kimś, kto wie, jak się poruszać w mediach i ma na to plan tak, jaki mi się wydaje, że ma, no to raczej się to powinno udać.
No tak, i jeszcze będzie śledził projekt Caroline Dypliński, czego jestem ciekawy. A to jest twój projekt, nie?
Nie.
Ale z Natalii Janoszek byłbyś dumny, tak sam powiedziałeś, to jestem przekonany, że to jest twój projekt, Wojtek.
Nie jest.
Ale obiecujesz.
Obiecuję.
Na coś bardzo ważnego w swoim życiu.
Już mi ktoś mówił, że ty był właśnie mówiłeś, że Caroline to
To ja
projekt.
Wiem, kto ci powiedział to, bo to ci powiedział szalone, bo ja powiedziałem to szalonemu reporterowi, że jestem przekonany, że to jest twój projekt, no i że się nie przyznasz, no bo nie możesz się przyznać, ale niezmiennie ci nie wierzę. No bo to jest zbyt doskonałe i jeszcze to na tej konferencji Cloud MMA wtedy się dokładnie przekonałem, że to jest na pewno coś. Także to w ogóle
nie. A wiesz, co jest zabawne?
No.
W internecie no jakby już zrobił się taki trend, że ludzie mi bardzo dużo różnych rzeczy przypisują, które nie są moje, a w federacji chyba dostałem jedno czy dwa oznaczenia przez kilkanaście dni, co jakby w skali tego, ile dziennie dostaję oznaczeń pod naprawdę rzeczami, które no nawet nie słyszę o nich. Ja się tak dowiaduję o dziwnych projektach, że po prostu dostaję oznaczenia pod nimi, że projekt to i Wojtka. To pod federacją dostałem jedno czy dwa i to tak pod sam zupełny koniec. Jak już taki ten absurd osiągnął taką całkiem istotną granicę.
Także
to z tego byłem zadowolony, bo to dla mnie było dla mnie to już jest dzisiaj duże zagrożenie w tego typu rzeczach, że ludzie od razu to zdemaskują, że to moje.
A możesz powiedzieć, że jeżeli Caroline Dypliński byłaby twoim projektem, to byłbyś z tego dumny?
Czy byłbym z tego dumny? I tak i nie. To wszystko zależy, jaką by to miało kropkę na sam koniec.
A jaką to może mieć kropkę? Tak jakbyśmy założyli fikcyjnie, że ona jest projektem, to jaki byłby morał z tego projektu?
No ja myślę, że taki wposobujący się w sumie w te morały, o których gdzieś tam czasami sobie przemycałem, ale pewnie jakaś taka próżność mediów, tego jak łatwo wkupić się w nie można. Muszę szyć na bieżąco, bo to nie mój projekt, nie wiem.
No ale dobrze, no zobacz, on tam ma, nie wiem nawet już sobie ile milionów tych obserwujących.
7 ma pewnie,
no,
7
to wiesz coś. Dokładnie, nie? No ale to trochę kasy trzeba włożyć.
No.
Ile ci to kosztowało?
Nie, to nie jest mój projekt.
Okej, okay, czyli odcinasz się.
Odcinam się.
A no dobrze, to przynajmniej teraz już będą mieli jakieś wątpliwości, ale no bo jednak zobacz, to i tak trochę kosztuje, już tak gadając serio, no to ten milion obserwujących na Instagramie, nawet jak kupisz po jakiejś najtańszej linii oporu, to...
No z 50? Czy więcej?
Myślę, że więcej.
Taki na Allegro?
Myślę, że znajdę, tak, myślę, że znajdę tak od ręki, to zaraz...
Nie wiem, ale taki chyba na Allegro to byłby szybko zlokalizowany, co?
Ale tam i tak to szybko do zlokalizowania, no proszę cię, tam to są...
A czemu platforma tego nie ściąga?
No bo dlaczego? No to jest bardzo proste, przecież nawet kiedyś była tam afera z tymi wszystkimi gwiazdami w Stanach i ten, no po prostu, bo to jest prestiż platformy samej w sobie, nie? Że ktoś jest, kto ma tyle i tyle milionów obserwujących. Pomyśl sobie, że jak masz platformę, i teraz, nie wiem, najpopularniejsza osoba na platformie nagle miałaby ściągnięte połowę obserwujących. A tam dochodziło do takiego, do takiego absurdu. Zresztą zobacz, jak Krzysztof Stanowski robił materiał o Natalii Janoszek, to też platforma tego nie ściąga, pomimo tego na przykład, że miałaby ewentualnie no, żywy dowód, no bo przecież masz miejsca, w których możesz to wszystko sprawdzić, nie? Także w platformie się nie opłaca, wiesz, jakby niszczyć ludzi, którzy teoretycznie na niej są popularni. A jeszcze druga sprawa jest taka, że pomyśl sobie, że to tak działa, że ona, kiedy pojawiła się w mediach, też jej tam chyba z 500 tysięcy wskoczyło już prawdziwych ludzi w międzyczasie. No, także naprawdę gratuluję, bo to jest coś niesamowitego. No, ale to jaki miał być morał, bo nie zrozumiałem tego, co powiedziałeś, bo powiedziałeś, że to jest jakieś takie coś, co się wpisuje w twoje życie, ale nie do końca powiedziałeś to na tyle chyba tak jasno.
Absurd medialny po
absurd
prostu.
Medialny.
Tak bym to zakończył, gdyby to było moje, no.
Okej. Okay. A kto twoim zdaniem ma wielki potencjał w polskim internecie i go kompletnie nie wykorzystuje?
I go kompletnie nie wykorzystuje? Mm-hmm. Okej, okay, to jest jakby Paris Platynow może?
Oj, tak, no.
Jakby chyba jeden z bardziej charyzmatycznych ludzi, jacy są w polskiej przestrzeni internetowej, ale myślę, że on to bardzo świadomie wybrał sobie drogę taką, jaką wybrał, bo myślę, że dzięki temu jego życie może być pozbawione wielu stresów, jest spokojne, a jednocześnie sobie czerpie jakieś korzyści z tego. I wydaje mi się, że zawsze jest, że jest na tyle charyzmatyczną postacią i na tyle ma zbudowaną sympatię do swojej osoby, że jeżeli by zechciał robić coś, co jest skazane na sukces, to by to ten sukces osiągnęło. No ale wiesz, on jakby robi te rzeczy tak chyba świadomie.
Też mi się tak wydaje, tak jak nawet powiedziałeś o tym kanale sportowym, że powiedzmy, że on zejdzie z mainstreamu, to ja uważam, że kanał sportowy, patrząc na to, że odszedł jeden ze wspólników, który pobierał najprawdopodobniej całkiem sporą garzę w latach czasu świetności kanału sportowego, że pomyśl sobie, że oni nie zastąpili Krzysztofa Stanowskiego żadnym jakimś takim, powiedzmy, mainstreamowym dziennikarzem, który mógłby robić to samo, no bo chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli to byłoby dobrze napisane, jeżeli ktoś po prostu dostałby materiał taki do zrobienia i byłby po prostu dobrym dziennikarzem, bo Krzysztof Stanowski jakby tym się charakteryzuje, to nadal mogłoby to działać. Ludzik grzał temat.
No właśnie to jest dlatego, o czym mówiłem, że nie wiemy, co robią od zaplecza, bo być może takie rozmowy trwają.
Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu.
A jakie ty masz plany i cele na przyszły rok? Co będzie się działo w twoim życiu?
Moim marzeniem, w ogóle takim aż chyba do starości, jest to, że ja chciałbym tworzyć filmy. Czuję, że to już jest jakby taka totalna zajawa. Tylko ja bym chciał robić te filmy coraz lepiej, tak, żebym był z nich coraz bardziej zadowolony, żeby zwracały... Są dla mnie zawsze takie trzy aspekty. Jeden to jest taki element trollingu, czegoś zabawnego, bo gdzieś tam to mam wpisane w swoje DNA, że taka rzecz mnie po prostu ekscytuje trochę. Druga rzecz to jest taka, że chciałbym, żeby one były jak najgłośniejsze i żeby budził, no po prostu, jakby, żeby dotarcie było jak najwyższe tych filmów, a trzecie to, żeby niosły za sobą jakiś przekaz i po prostu tak dobre balansowanie między tymi trzema elementami, żeby, to takie filmy chciałbym robić, ale żeby takie filmy robić, to ja bym potrzebował czasu. Chciałbym dojść do takiego punktu chyba w swoim życiu, że robię 2 filmy rocznie, 3 filmy rocznie, może 1 rocznie, żeby one naprawdę już się bardzo broniły swoją jakością, ale żeby każdy z nich już coś zmieniał, tak faktycznie. Ale żeby to robić, to do tego mam nadzieję, że doprowadzi mój aktualny rok, który jednak spędzę w najbardziej YouTube'owy sposób, jaki dotychczas spędziłem.
Czyli?
Bardzo YouTube'owe filmy, ale w bardzo wysokim wolumenie daily.
Okej, okay. Ale czy mówiłeś już to gdzieś publicznie, czy nie mówiłeś, że gdzie jedziesz? Czyli to będzie niespodzianka, jak już wyjedziesz?
Tak, ale to będzie po prostu daily, w trakcie którego odwiedzę wiele różnych krajów. No, tak w dużym skrócie.
No dobra, ale teraz jeżeli nie można tego powiedzieć, to będziesz robił to po angielsku i po polsku, czy będziesz robił to tylko po polsku?
Kurczę, myślałem o tym wiele. Czy nie przejść na język angielski, ale chyba jednak zdecyduję się na język polski.
Okej.
Okay. Myślę po prostu, czy jakbym za jakiś czas zaczął robić już te duże, ogromne filmy, nad którymi chciałbym się tak spuszczać po prostu, to czy przy nich już się nie lepiej skoncentrować na to, żeby je od razu robić po angielsku? No bo to taka jakaś naturalna konsekwencja tego, jeżeli chcesz skalować tą swoją działalność.
Ale to nie, do tego nie potrzebujesz takiej, powiedzmy, popularności międzynarodowej, którą mógłbyś wyrzeźbić właśnie teraz, bo mnie zastanawiało nawet, czy tak jak Kuba Klawiter właśnie prowadzi dwa kanały w dwóch różnych językach i czy nawet nie chodziłoby mi o to, żebyś robił na tym swoim kanale po angielsku, tylko żebyś otworzył po prostu drugi, który ewentualnie byś promował.
Ale to tak pewnie zrobię, taka lwia część tej działalności dalej będzie po polsku. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy po prostu przy AI-u sobie nie tłumaczyć, przy pomocy użycia sztucznej inteligencji nie tłumaczyć sobie tych filmów na angielski, na drugi kanał.
No, bo to by tak by w ogóle było najpewniej najlepiej.
Wiadomo, ale... że trochę to zabiera emocji, jakby to nigdy nie będzie tym samym, jak prowadzone coś oryginalnie w jakimś języku, co przetłumaczone na ten język, ale nie wiem, no ta sztuczna inteligencja już tak fajnie dzisiaj działa, tak dobrze to brzmi, tym bardziej, że użyłem sobie takiego narzędzia profesjonalnego już do tłumaczenia swojego języku, nie ten taki, kojarzy z tą...
Mi coś wysyłałeś, a nie wiem, czy to.
Eleven Labs to się nazywa.
Tak, tak.
I tam można wygrać próbki głosu i one ci przetłumaczą twój głos na dowolny język, to brzmi w miarę okej, ale jak zrobi się taki narzędzia pro użyja, oni potrzebują ileś tygodni, żeby przetworzyć twój głos, to brzmi to już naprawdę dobrze.
I będziesz z tego korzystał?
Tak, popróbuję sobie.
Ale to już jest tak, że no bo jeżeli w takim wypadku musiałeś to wyspać, jeżeli to ma być za kilka ewentualnie tygodni, to już wysyłałeś to?
Tak, tak, już mam to zaakceptowane.
A, okej. Okay. No to jest bardzo fajna informacja, a też szczególnie, że no pozbywasz się takiej no drugiej roboty, bo wydaje mi się, nawet jeżeli miałbyś to robić i powiedzmy miałoby coś naturalne, to musiałbyś mówić po angielsku, w sensie takim, żeby nagrywać coś po angielsku i po polsku, to musiałyby być najprawdopodobniej dwa różne filmy.
A nie zawsze tak się da, nie? Bo
no właśnie,
to...
no bo wiesz, żeby po prostu nie odgrywać jakichś emocji, nie odgrywać zaskoczenia i to mogło tracić po prostu wiarygodność na tej, na tej płaszczyźnie. To cały rok będziesz gdzieś w trasie?
Nie wiem, czy cały rok. Jakby ja mam na razie zaplanowane pół roku. Ja nie planuję na razie daily na rok. Daily planuję, aby trwało pół roku. Zobaczymy, co się dalej
to
wydarzy.
I tak duże wyzwanie.
No i tak duże.
Potężne.
Tym bardziej, że to wszystko trzeba, wiesz, muszę z jakimś zespołem latać, żeby to się udawało. To nie jest tak, że pojadę sobie i będę żył w komfortowych warunkach i tam to będzie montowane wszystko i wysyłane, tylko będzie ciągle zmiana tej lokalizacji, więc to tam rodzi pewne problemy, ale no bez przesady też.
Też wiesz co, otworzyłeś mi drzwi z tym, że takie dwa filmy w roku albo rok, jeden film w rok robią bracia Sekielscy, no i też zazwyczaj poruszają ważne tematy. Ale ten ich kanał żyje z tego, że mają innych ludzi, gdzie robią podcasty, robią też różne rozmowy, ale oni sami publikują tylko jeden film. To teraz jeszcze zahaczając, to ty na przykład też byś się podjął takiej tematyki, jak oni się czasami podejmują? To tak ważne rzeczy miałyby być?
Myślę, że tak, że to na pewno będzie się z biegiem lat jakoś krystalizowało i zmieniało. Nie chciałbym wpaść w żadne ramy na pewno, bo to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Ale no wiesz, ja bym chciał jednak, żeby one były takie, żeby zawsze łączyły w sobie jakiś taki element internetu, jakiegoś takiego brudu, jakiejś tam zabawy, żeby... A w tego typu wątkach i tematach, które oni poruszają, to chyba no, to nie pasuje po prostu. Więc
znaczy,
zobaczę.
No tak, no tutaj akurat to, wiesz, no, sprawy skoków, czy sprawy kościoła i tak dalej, to o to nie, ale zastanawiało mnie, czy to miałoby być tak ważne, bo wiesz, bardzo mocno bije z tej rozmowy to, że masz takie poczucie misji.
No bo kurczę, ja właśnie się zastanawiam, dlaczego twórcy nie mają. To aż jak oglądałem ostatnio Sejm, widziałem, jak oni tam prowadzą sposób... w jaki sposób prowadzą dyskusję, to miałem takie poczucie, kurwa, ci ludzie bezpośrednio odpowiadają na to, w jaki sposób my żyjemy, to dlaczego oni nie potrafią wejść na jakieś swoje wyżyny inteligencji emocjonalnej, po prostu chociażby w normalny sposób prowadzić rozmowę. I później tak sobie odbiłem, wow, my jesteśmy influencerami i u nas jest to samo. My też w bezpośredni sposób kreujemy społeczeństwo, a też zachowujemy się właśnie jak idioci tak często, nie? Że jakby zarabiamy ogromne pieniądze, gdzie 99% osób, które z tej branży takich pieniędzy nie zarobiłoby w żaden inny sposób, jakby nie ma, no nie ma takich realiów, gdzie oni by takie pieniądze zarobili, ale wciąż im mało i wciąż na przykład wolą podać informacje, które nie są na 100% pewni, albo nie przyłożyć się w 100% rzetelny sposób do swojej roboty, tylko tak idą po najmniejszej linii oporu. Jak słyszę, jak leniwi są niektórzy twórcy, to mnie najbardziej przeraża. I stąd po prostu tak, ja mam to poczucie misji, no bo rozumiem też, że to jest jakaś fajna szansa, którą dostałem, że można... Tak naprawdę mogę robić rzeczy, które sprawiają mi ogromną frajdę, zarabiać na tym dobrze pieniądze, no to chyba naturalnym powinno być to, że powinienem też coś oddać za to, nie?
Znaczy, no wiesz, bo tutaj, tak jak nawiązałeś już do tego Sejmu, no to zobacz, to jest tylko i wyłącznie gra na emocjach. Tutaj nie chodzi o opisanie, obiektywnie opisanie rzeczywistości, tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby wzbudzić w nas wysokie emocje. To tak jak właśnie powiedziałeś o influencerach, to tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby wzbudzić emocje. Tak naprawdę przecież wszystko robi się popularne, nie dlatego na przykład, że jest tylko i wyłącznie krytykowane, popularne, ale najbardziej popularne staje się wtedy, kiedy jest krytykowane i bronione. Mhm. Kiedy jest mniej więcej wojna w komentarzach i dopiero wtedy na przykład każdy możliwy algorytm wybija coś do góry ze względu na to, że widzi, że ludzie są zaangażowani i na przykład bronią i krytykują jakiegoś twórcę. Ktoś, kto jest krytykowany tylko i wyłącznie, chociażby na Instagramie. Miałem taką osobę, która była bardzo mocno krytykowana na wszystkich możliwych rolkach. Instagram zabija temu zasięgi. Zabija z automatu, bo nie interesuje ich po prostu tylko i wyłącznie krytyka, bo to jest jednostajna emocja i raczej dość oczywista dla każdego, który to ogląda. A jak już do tego nawiązałeś w ogóle do tej prościzny, powiedzmy, do tego, że po prostu często ludzie nie oddają, to w Polsce jest łatwo zostać influencerem?
Zależy, jaką drogę obierzesz. Są drogi, które są łatwiejsze, są drogi, kiedy przykład? To będzie wybitnie trudne. No najłatwiej, jak masz znajomych influencerów, albo jakoś się przykleić do kogoś i to jakby... Albo będziesz bazował jak chuba na jakimś takim organizmie, który już jest żywy i duży, jak na przykład Fame. Jakby myślę, że Fame to po prostu podam jako przykład ogólnie, te flick fighty wszystkie. To ta droga jest relatywnie łatwa.
No ale wiesz, żeby dostać się do Fame'u, czy chociażby do
Cloud? Nie, no w tych freakach to już biorą tacy ludzie, jakby kurczę, co nie mają za sobą jakiejś przeszłości. Może Fame faktycznie już tam...
Chociaż teraz był ten Adam Security, czy...
Na przykład.
No,
Fame może ma już wyższą barierę wejścia, ale inne freaky niekoniecznie.
Mm-hmm. No bo jak pomyślisz sobie nawet o takiej karierze Natana Marconia, niebywałe w ogóle, gość napluł na płatki fagaty. I z tego stał się popularny. Znaczy, no to jakby rośniemy do takiego poziomu absurdu, a która droga jest trudniejsza twoim zdaniem?
No to właśnie ta, gdzie polaryzujesz i możesz zrobić coś wystarczająco dziwnego, głupiego, budzącego jakieś emocje, co się zwiraluje, ta droga jest relatywnie prosta, ale podążanie taką swoją ścieżką i robienie rzeczy, które uważasz za wartościowe, a tym bardziej, że się nie wpisują totalnie w mainstream, no to myślę, że to jest naprawdę trudne. Na przykład taki Patec bardzo dobrze wykorzystał to, że miał tą wcześniej popularność, którą może zawdzięczać ekipie i super z tym poleciał, ale na przykład nie wiem, czy by to osiągnęło taki poziom, gdyby od początku robił takie wartościowe rzeczy, nie?
Mm-hmm. No fakt, gdyby po prostu zwykły gość postanowił, że będzie robił Ironmana i zaczął to nagrywać.
No, dużo jest takich treści w internecie.
No najprawdopodobniej, wiesz, bo tu też jest coś takiego, jak ja często rozmawiam z muzykami, że dojdziemy do takiego momentu, że kiedy algorytm nie zadecyduje, żebyśmy coś zobaczyli, to tego nie zobaczymy. Mhm. Że to jest trochę niebezpieczne, nie? No bo nie trafisz na to, jeżeli YouTube ci tego nie pokaże, no bo co, nie wpisujesz sobie, wiesz, jakiegoś twórcy, nawet nie wiem, jak mu zatytułować, jakby ktoś wymyślił film na to, że zdecydowałem się zrobić Ironmana, no nie wpisujesz tego, po prostu jeżeli ci to wyskoczy na głównej stronie, to może się nad tym pochylisz, ale dlatego, bo ufasz temu, co pokazał ci YouTube.
No.
Że dlatego zapytałem o to, jak jest być, czy łatwo jest zostać influencerem, youtuberem czy kimkolwiek, bo to jest ten próg wejścia, że musisz się wpisać po prostu w to, co YouTube ci każe się wpisać.
A więc łatwo mi się wydaje jest mieć liczby jakieś, ale żeby być osobą, która jest opiniotwórcza i która ma jakieś poważanie, to już nie jest to aż tak łatwe. Bo wiesz, bo na przykład jeszcze mamy dzisiaj tą erę tiktokizacji, tych pionowych treści, gdzie no to nie jest ciężkie, żeby tam zdobyć sobie kilkaset tysięcy obserwujących, powiedzmy. Ale czy za tym idzie taka faktyczny influencing, czyli faktyczny wpływ, no to chyba nie.
No nie, i ja mogę ci nawet powiedzieć więcej, że często te osoby, które mają popularność no, chociażby na TikToku, to są na przykład osoby, z którymi się kompletnie nie słuchają podcasty. Bo ich odbiorcy są przyzwyczajeni tylko i wyłącznie do krótkiej treści, a druga sprawa jest często, że na przykład odbiorców interesuje to, co oni robią na TikToku, ale nie to, co oni myślą. I to też jest bardzo interesująca rzecz, że kompletnie masz to po prostu gdzieś i ja widzę, jaka jest różnica między słuchaniem się, nie wiem, przeciętnego celebryty, artysty, a osób z TikToka. To, że popularność TikTokowa się nigdy nie przenosiła na Instagram i na inne platformy, przestaje mnie dziwić też. I patrzę na to, że TikTok jest taką, powiedzmy, największą wydmuszką wśród tych wszystkich
tak, platform. Która może trochę zaburza tą percepcję, nie? Bo nagle się pojawiają setki tysięcy wyświetleń, miliony, wydaje ci się, że wow, kurczę. To już musi być celebryta.
No ja rozmawiałem o tym z Kubą Klawiterem, że pomyśl sobie, a co gdyby te wszystkie wyświetlenia, może nie wszystkie, ale większość, połowa była fikcyjna? Przecież my i tak nie wiemy, kto to
ogląda. No nie wiemy.
Przecież TikTok też nie sprzedaje. Przecież raczej każda agencja mówi, że TikTok kompletnie nie sprzedaje i jest to tylko i wyłącznie dlatego przez zasięg, o którym w ogóle nie mamy pojęcia. Tak naprawdę w ogóle nie mamy pojęcia o liczbach. My nawet nie wiemy, ile ludzi ogląda filmy na Netflixie. Bo firmy, jeżeli mogą zamknąć ten licznik sam dla siebie, to go zamykają, a może właśnie boostują, bo tak jak na tym Netflixowym dokumencie, po prostu liczby nas napędzają.
wiesz, na przykład na TikToku bardzo łatwo, bardzo tanie są wyświetlenia. Mm. Ja mówię już z poziomu aplikacji, tak, czyli tak, te, takie legalnie kupowane. To nie, milion wyświetleń kupisz tam za 400 pewnie? Czy za 500? Jakby nie wiem, czy aż chyba tego rzędu, ale na pewno poniżej 1000 zł.
Tak? No, no. To ja widziałem, znaczy mi się wydaje, że...
Ale to też chyba zależy od tego, ile masz obserwujących, bo chyba te wyświetlenia pochodzą głównie od twoich obserwatorów, z tego, co kojarzę.
No dobra,
one
no to...
są, oni są głównie targetem.
A ile masz obserwujących na TikToku?
600, 700.
No to ładnie, to naprawdę bardzo, bardzo...
Nie wiem, ale ja generalnie z TikToka od roku czy dwóch lat mój TikTok to wygląda nie, no tak, że dodam tylko coś takiego krótkiego, co ma wypromować nowy film, albo jeżeli mam lokowanie, to tylko lokowania i promocje filmów na YouTubie.
A gdzie najwięcej czasu spędzasz, jak spojrzysz sobie na to, co robisz na telefonie?
Ogólnie ja social mediów nie mam tak dużo. Komunikacyjne rzeczy. No, ale jeżeli miałbym wskazać social media, to YouTube zdecydowanie.
A zobacz, w ogóle komunikatory to też jest coś takiego, co się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Wydaje mi się, że Messenger stracił trochę pozycję lidera, bo był taki moment, że wszyscy korzystali z Messengera.
To co jest teraz niby?
No właśnie nie mam pojęcia.
Nie, tak. No dla mnie Messenger wciąż.
Okej, no to ja wiem, że są różni ludzie i do różnych ludzi piszę w różnych miejscach.
No to też tak mam, no, że Messenger, Instagram, no tak. WhatsApp jakby bardzo różnie.
Ale u mnie Messenger chyba najmniej.
Z szemranymi ludźmi jakimiś na Telegramie albo Signalu, a tak to raczej Messenger.
No to ja chyba najwięcej na WhatsAppie, tak mi się wydaje. I zobacz, nawet jak z tobą się kontaktowałem, to koniec końców najłatwiej było napisać ci SMS-a.
No tak.
A SMS-y w ogóle w pewnym momencie umarły. No. A mi się bardzo podoba to, że ja często korzystam z komputera i to jest z pozycji komputera.
A ile masz godzin na telefonie?
Ja mam potężnie dużo. Ja mam potężnie.
Co to jest potężnie? No nie, 8, 10?
No coś takiego.
Okay.
Ja mam bardzo dużo, ale też przez to, że na przykład słucham audiobooków i wtedy telefon liczy no tak. To, że jest używany, powiedzmy, że słucham na spacerach. Więc to, no i druga sprawa, no ja na przykład jak się przygotowuję do podcastów i słucham, bo ja słucham zazwyczaj wywiadów kilka razy, to często potem na przykład sobie ubieram na słuchawki i korzystam z telefonu, więc u mnie jest to niewymierne. Ale ty ile korzystasz z telefonu?
6, 5,5, co to... wciąż brzmi przerażająco dużo, ale jak porównuję to do innych, to się okazuje, że nie jest aż tak źle, ale no to co to za pocieszenie.
Ale, dobra, ale to co ty robisz na tym telefonie 6 godzin? Bo u mnie to, wytłumaczyłem ci, a ty co robisz 6 godzin na telefonie?
Zawsze mam dużo właśnie tych aplikacji komunikacyjnych, powiedzmy, że one zajmują z 2-3 godziny. Dużo piszę z kimś, dużo rozmawiam, to jest podstawa. Jakby tych telefonów dziennie to pewnie też jest kilkadziesiąt, dużo messengerów, maila, WhatsAppa, właśnie tego przede wszystkim.
O, wódę, przepraszam.
A reszta to jakieś takie, no w zależności od dnia. Słucham czegoś, wiesz, nic jakiegoś tutaj szokującego.
A słuchasz jakichś podcastów?
Kiedy słuchałem więcej? Ostatnio mniej, aczkolwiek Lexa Friedman mi się zdarzyło troszeczkę przesłuchać. No, podobał mi się, w ogóle bardzo ciekawy był ten wywiad z Markiem Zuckerbergiem pod kątem metaversu.
W ten, który rozmawiali w metaversie?
No.
Tak, to świetne, ale też lubię ten z Mr. Beastem, to jest doskonała.
Tak, no to
jest w ogóle coś takiego. Jeszcze fajne jest to, że ten wywiad zaczyna się od tego, że on poleciał w złe miejsce. I to też
jak są ci amerykańscy duzi twórcy gdzieś idą na wywiady, to te rzeczy sobie słucham z reguły.
No, mnie to też interesuje, bo mnie interesuje w ogóle, wiesz, ich podejście takie, że chcę zobaczyć, jaką oni mają optykę. I to jest taka, no, dla mnie zaskakująca optyka, bo oni wyglądają na gości, którzy naprawdę mają to w dupie. Że oni tacy na luzie są kompletnie, a jak patrzysz sobie na tych największych twórców w Polsce, to nie wydaje mi się, żeby oni mieli tak to wszystko.
Okay.
Chodzi mi o sytuację publiczną, nie chodzi mi o to, że kiedy idziesz z nimi i znasz ich i z nimi rozmawiasz, tylko w sytuacji takiej publicznej. Wyobrażasz sobie, no jak spojrzysz na wszystkie wywiady Freeza, to są pocięte jak... A Mr. Beast po prostu idzie i rozmawia. I potrafi sobie poradzić z każdym pytaniem, gdzie pytania u Lexa nie są proste. I tego mi chyba trochę brakuje, że jak spojrzysz nawet na największych twórców w Polsce, nie udzielają wywiadów.
No, coś w tym trochę jest, że może jest więcej kalkulacji u nas.
I chcemy, żeby ludzie akceptowali, powiedzmy, to, jacy jesteśmy tacy naprawdę, a z drugiej strony nigdy nie pokazujemy im tego, jacy jesteśmy naprawdę. To są takie rzeczy, które mnie na przykład zastanawiają, kiedy oglądam sobie te rzeczy, a pomyśl sobie nawet na Elona Muska u Lexa, nie wiem, czy oglądałeś tego ostatniego.
Tego ostatniego nie.
No, ale wiesz, no po prostu pozwalajmy sami sobie być sobą.
Nie no, Elon Musk jakby nie pierdoli się generalnie na tych wywiadach, to już jest. No. miał tego, co tego jointa zapalił.
Ojejku, ale to już mówisz
to było
o
urogania, nie?
Tak, tak.
Urogana.
Tak.
To mnie pamiętam zainspirował wtedy do tego, że my wtedy też podcast prowadziliśmy i akurat chwilę po tym do nas Leroy przyszedł na wywiad. To też wyciągnęliśmy blanta i sobie z Leroyem zajaraliśmy.
No, ale te twoje podcasty, zresztą sam ci mówiłem to za naszym pierwszym razem, że to też była fajna rzecz i zaskoczyło mnie, że powiedziałeś w jakimś tam wywiadzie, że ciebie to nie jarało.
Nie tyle mnie nie jarało, co czuję, że aktualne rzeczy jarają mnie bardziej, że jednak może przyjdzie taki moment w moim życiu, ja właśnie tak sobie wyobrażam przyszłość, że ten rok chcę na maksa się skoncentrować, żeby zrobić jak najwięcej dobrych treści, żeby też to jakoś skapitalizować i chciałbym odbić w taką stronę, albo żyć sobie takim żyćkiem jak Paris Platyno, wieczorkami odpalić live'a, albo prowadzić właśnie podcast, może nie na pewno nie w tak intensywnej formie jak ty, ale raz na jakiś czas. I wtedy po prostu raz na rok, czy dwa razy w roku puścić mocny film. Więc ja do takiej formy podcastowej może jeszcze kiedyś będę chciał wrócić, ale wtedy miałem takie poczucie, kurde, nie chcę mi się przygotowywać do ludzi, rozmawiać o nich, bo nie czuję, że ja zrobiłem jeszcze tyle, żebym był z siebie zadowolony i może przyjdzie na to pora. A czułem, że jako podcaster nie mam jakby kart do tego, żeby być najlepszy w Polsce, czy gdzieś tam, to jak mam nie być najlepszy, to po co to robić?
Ty zawsze masz to takie podejście do życia?
Zorientowane jeżeli... takie? No raczej tak.
A to niebezpieczne podejście, nie? No bo czasami można czerpać dużo satysfakcji z bycia średnim i wydaje mi się, no że tak. Bycie średnim w ogóle jest... obarczone większą przyjemnością, a mniejszą presją.
Na pewno.
A ciebie presja napędza czy paraliżuje?
Nie wiem, bo ja nigdy presji nie czułem z zewnątrz. Ja tylko presję zawsze czuję z wewnątrz.
No co z wewnątrz?
Nie paraliżuje mnie na pewno. Na pewno mnie nie paraliżuje, ale czy bym uznał ją jako taki bodziec, który mnie też napędza, to też niekoniecznie. Po prostu jest sobie.
Ale chciałbyś być na przykład... tak bardzo popularny, żeby te jeżeli twoje treści mają być tak
kurde,
bardzo...
Kurde,
wiesz czym się je popularność i to...
Chodzi o to, że ja popularność nie jest dla mnie jakby walutą sama w sobie.
No wiem,
jakby...
to jest efekt uboczny.
Efekt uboczny i jakby zdaję sobie sprawę, że ona musi być jakąś naturalną konsekwencją tego wszystkiego, więc czy chciałbym być, nie wiadomo, popularny? No nie chciałbym, ale chciałbym, żeby moje rzeczy były coraz lepsze, a żeby były coraz lepsze, to... Jednym tam z elementów składowych tego wszystkiego jest nie tylko jakie są te treści, ale też żeby miały fajny odbiór, dobry i żeby miały duże liczby, więc to ma dużą popularność, więc no generalnie bym chciał, jak już w to wszedłem, to tak.
No bo zobacz, była u mnie teraz Lexi, która mówiła o tym, że wolałaby być dwa razy mniej popularna, żeby było dwa razy mniej hejtu.
Okej.
Okay. Co mnie zaskoczyło zupełnie serio, zresztą mi się wydaje, że ona nie ma nad wyraz dużo hejtu.
Tylko, no ma chyba ostatnio.
No ale to nadal nie jest proporcjonalnie, jak spojrzysz na innych twórców, to po prostu oni mają to pod każdym filmem. To jest tylko i wyłącznie dlatego, że miała taki ołtarz i wiesz, tam byli wyznawcy i wyznawcy tylko głaskali, a dzisiaj jest to też po prostu zupełnie inna optyka, no i ma 24 lata, więc ciężko pewnie jest to gdzieś zmieścić, a jakbym cię zapytał o większe influencerki od Lexi, takie, które wiesz, jakbyś miałbyś gdzieś kupić reklamę, to ciężko z kogoś wymienić moim zdaniem. Nawet przy tym całym Cloud MMA i tym wszystkim, co
Nowerka pewnie.
No tak, tak. No i to jest konsekwentna praca, nie? To jest talent do pracy. Tutaj w ogóle nawet nie ma co gadać. A widzisz jakieś w ogóle takie nowe trendy, które mogą być popularne w następnym roku? Coś, co się powoli zaczyna gdzieś przebijać?
Powiem ci tak, nie jestem dobrą osobą do rozmawiania na tego typu wątki. Chciałbym ci coś na to odpowiedzieć, ale naprawdę mało śledzę takich bieżących rzeczy. Mm-hmm. Wydaje mi się, że jak się rozbije na czynniki pierwsze, to...
Znaczy, ja zapytałem celowo, bo wracasz do daily, czyli coś, co jest bardzo pierwotne, nie? I to było pytanie w takim odniesieniu, że może w ogóle nic się nie przebije nowego, bo nawet jak
nie,
wymieniam...
no bo ja po prostu bardziej wierzę w tą stronę, że może nie sprawdzam tych rzeczy na bieżąco, ale wierzę w to, że... Nie ma dobrych form, tylko jest zawsze później jakość wykonania tej formy. To nie jest tak, jak ja przynajmniej w to nie wierzę, że czy daily jest dobre, czy złe. Czy komentarz jest dobre, czy się wybije, czy się nie wybije. A może TikTok jest dobry, a może, kurczę, nie wiem, filmy podróżnicze. Jakby myślę, że nie ma dobrych i złych form, po prostu. Tylko jest później kwestia wykonania tego. I na to już się składa wiele różnych elementów. Czy robisz to w sposób angażujący, ciekawy, czy miniaturka i tytuł, czy dobrze opowiadasz historię, czy ty jako osoba jesteś przyciągający. Więc wydaje mi się, że... Łatwo jest po prostu tak sobie błądzić w tej swojej przestrzeni medialnej, obserwując, no nie, dobra, bo filmy komediowe to już się nie klikają i dlatego mi nie wyszło, muszę przeskoczyć na coś innego. Też ja tak kiedyś postrzegałem tą rzeczywistość,
no,
ale, teraz bardziej już inaczej na to patrzę, że to nie forma, a to jak to wykonasz, jak to zrobisz i czy się tym jarasz i czy to robisz dobrze.
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
No tak, ale zobacz, ten content komediowy faktycznie zjechał w dół.
No ale to może my sprawiliśmy, że on zjechał w dół. Tak mi się bardziej wydaje.
Mm-hmm, ale też nie ma żadnych twórców, którzy dzisiaj nawet walczą o taką formę
kanału. Bo nikt nie robi tego dobrze, ale czy wskażesz kogoś, kto to robi dobrze i to się nie wyświetla? No nie.
Ale teraz wracamy do tego punktu, o którym rozmawialiśmy, że to się może nie wyświetla ze względu na to, że musi znowu być koło, musi się zatoczyć, to może znowu będzie popularne w pewnym momencie, kiedy
nie
YouTube
wydaje
stwierdzi...
Mi się.
YouTube...
Wydaje mi się, że jakby ktoś przyszedł i robił to teraz naprawdę świeżo, śmiesznie, inaczej, to by to leciało.
Okej, okay, no zobacz, bo ja tak patrzę na tym, że tak, podcasty nagle stały się popularne i teraz każdy robi podcast. Naprawdę, podcastów jest masa, pomimo tego, że tak w rzeczywistości, jeżeli chodzi o Spotify, to one się nie słuchają. Dlatego Spotify nie monetyzuje podcastów w Polsce, bo to kompletnie nie ma sensu.
No bo czasami też brak hype'u na dany sektor, tam kontentu, też może być dla ciebie plusem, nie? Mhm. Że lecisz na kanwie tego, że jesteś pierwszy, świeży i sobie turujesz drogę jako pierwszy. No kurczę.
A z drugiej strony kanały komentarzy, myślę, że to jest też coś takiego, co nagle zyskało popularność i faktycznie, nie wiem, nawet Maciej Dąbrowski z Mission zaczęli robić papierki rozwodowe. Także wiesz, że są chyba jakieś takie segmenty jednak, gdzie coś się staje popularne i rzeczywiście jest popularne i YouTube po prostu chce angażować w to wszystkich ludzi, no jak pomyślisz sobie o tym Kim Contencie, Czajnika, Freeza, to jest popularne na całym świecie.
No tak, no okej, okay. No dobra.
No a myślę, że teraz jeszcze pytanie jest inne, czy przecież Freeze jest świetnym biznesmenem i jeżeli widziałby, że ewentualnie na przykład w innym kraju ogląda się coś tak dobrze, to myślę, że już dawno by to zrobił w Polsce ze względu na to, że jego możliwości, powiedzmy, może nie są ograniczone, ale są bardzo duże, nie? A ty masz takie aspiracje na przykład, żeby kiedyś w przyszłości być też takim Freezem?
Nie wiem, bo jakby zmienia mi się to co chwila. Freezem masz na myśli pod kątem tego, czy chciałbym zbudować jakąś sieć kanałów, w których ja nie występuję. No to jest ciekawa perspektywa. Na I pewno też... dużo bardziej mi sprawia frajdę zawsze kreacja niż występowanie.
No ale to też wydaje
Więc
mi się...
Pod tym kątem to jest fajne, bo można kreować... A nagle twoje zasoby ludzkie są dużo większe, bo nie bazują tylko na tobie.
No właśnie, i też po prostu możesz chyba dłużej zachować świeżość tego wszystkiego, nie?
Tak, tym bardziej, że czuję, że ja nie jestem najplastyczniejszą jednostką do kreacji. Mhm. Więc to jest fajne. Na przykład przy okazji Ludwiczka mi było, fajnie się działało, bo uznałem go jako dużo bardziej plastycznego bohatera medialnego niż ja, bo tak trochę trzeba się traktować przy wymyślaniu rzeczy, nie? Do social mediów.
A Ludwiczek nie zmarnował trochę tego potencjału, który dostał od ciebie?
No wybrał drogę, którą uznał za słuszną.
Ale ty byś takiej drogi nie wybrał.
Ja na jego miejscu bym takiej drogi nie wybrał.
Ale to problemem Ludwiczka jest chyba to, znaczy tak mi się wydaje, bo jak z nim rozmawiałem i robiłem z nim podcast przecież, to że chyba jest nad wyraz nie lubi pracować.
No nie jest takim tytanem pracy na pewno.
Jakby się zostawić daleko, ciebie jako tytana, to daleko.
Daleko, no.
Bo wydaje mi się, że to był taki gość, który miał potencjał...
Ogromny. Mi się wydaje, że wiesz, nie chcę go tutaj tak rozbijać na czynniki pierwszego psychologii, aczkolwiek gdyby go tak uplasować w takiej wizji trochę jak Jonah Hill,
To tak.
Wykorzystać na maksa potencjał tego, jak wygląda i tego, jak się zachowuje, to miało ogromną przestrzeń do tego, żeby wybuchnąć bardzo mainstreamowo.
Tak, przebić się. I też był potem taki chyba moment, że to chyba jeszcze jak był Hajlik, że on miał trenować i miał zrzucić dużo kilogramów i on miał być naprawdę bardzo taki wyżyłowany i to miała być taka duża metamorfoza i wydaje mi się, że gdyby to się też wydarzyło i nawet już tą drogą, którą sobie wytyczył, też by to się odbiło dużo, dużo szerzej, a teraz tak naprawdę...
Jest pomiędzy tak trochę.
Znaczy ja teraz nawet nie wiem, gdzie on jest. W sensie nawet nie wiem, czy on gdzieś walczy, w sensie nie mam pojęcia tak zupełnie poważnie, tylko... Jak już napomknąłeś jego temat, to też mi się przypomniało, że to był gość, z którym naprawdę miał potężny potencjał. A jak spojrzysz sobie, no bo jednak jesteś trochę na tym YouTubie w Polsce, to kto był taki, kto naprawdę na tobie zrobił duże wrażenie na przestrzeni tych wszystkich lat, a dzisiaj już go naprawdę może nie być? Bo dużo ludzi umarło w międzyczasie.
Jak zaczynałem właśnie Vibrosa, no to takie wrażenie robił na mnie Pasud. Mhm. on gdzieś deptał tą drogą frizową, zanim Friz z nią zaczął dreptać, nie? Jak tworzyli te wszystkie kanały, jak bardzo to pęczniało wszystko, więc pasu tam nie robił takie wrażenie kiedyś. Dzisiaj? Nie wiem, nie wiem. Ciężko mi znaleźć po prostu w ludziach z branży jakąś taki element inspiracji, tak bez ten.
A Krzysztof Gonciarz kiedyś inspirował?
O, tak, Krzysztof Gonciarz. Tak, lubiłem oglądać jego vlogi, to faktycznie.
A myślisz, że na przykład dzisiaj powiedzmy, że leci gdzieś i no, może wraca do Japonii, a może do innego miejsca na świecie, żeby już nie pokazywać Japonii drugi raz? Myślisz, że miałby szansę na to, żeby znowu zbudować taki fanbase, jak miał?
No wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że nie wiem, na ile on się zmienił, na ile doświadczenia z jego życia przez ostatni rok czy dwa lata go zmieniły, ale może gdyby odpowiednio się skoncentrował i sobie to rozpisał i zajrzał w głąb siebie, to potrafił, no bo jakby umiejętności tworzenia materiałów nie mógł stracić, nie? Nie mógł stracić tego skilla, nie da się tego stracić. Umiejętności tworzenia historii też nie mógł stracić, on się mógł zmienić trochę. I teraz pytanie, na ile potrafiłby tak to chłodno skalkulować, co ludzie chcą od niego słyszeć i o nim wiedzieć? Czy warto się tym jakby to pokazywać?
Ale też na przykład, ten jego przykład jest tym, że nie warto pokazywać swoich poglądów politycznych w mediach? Twoim zdaniem?
Nie, no jakby tak nie można tego chyba uogólnić.
No ale wiesz, że tak naprawdę...
W jego przypadku po prostu wychodzi na to, że jego poglądy polityczne były trochę sprzeczne z tym, ze sposobem, w jaki żyje.
No ale zobacz, a teraz pytanie jest takie, czy nie zahaczamy o początek rozmowy i te wszystkie, ten nagrał ten film,
bo
nie,
no właśnie.
Nie widziałeś ten film o tym zmanipulowanych screenach, o tym wszystkich rzeczach i teraz pytanie jest takie, czy my znowu nie siejemy czegoś, co w rzeczywistości nie jest prawdą, a odbijamy to.
No właśnie, to jest ciekawe, bo też zweryfikowaliśmy jego poglądy przez wzgląd na jego życie prywatne, które nie powinno nas po pierwsze interesować, a po drugie to jego życie prywatne też mogliśmy poznać nie z takiej strony, jak ono faktycznie wyglądało.
No właśnie i tutaj jest, wiesz, zahaczamy o ten początek rozmowy, dlatego ja uważam, że on by wrócił. Gdyby chciał i by stwierdził, że okej, jedzie gdzieś i będzie pokazywał jakiś zakątek świata w taki sposób, jaki pokazywał chociażby Japonię, Stany. Przecież to był najlepszy Krzysztof Gonciarz, to była jedna z najlepszych, najciekawszych osób do obserwowania w polskim internecie i wydaje mi się, że miał bardzo, bardzo, bardzo dużo do zaoferowania, jeżeli chodzi o wiedzę. A jak biznes patrzy dzisiaj na YouTube'a? Bo też masz już taką optykę nawet pod kątem Pandory. To jest tak, że każdemu się dostało po kieszeni? Firmy mogą mniej chcieć współpracować z YouTuberami?
Ja w tamtym okresie miałem jakieś współprace, jakieś firmy, które powiedziały, że się wstrzymują na razie z działaniami. Do czasu tego, jak zobaczymy, jak się wszystko wyjaśni, kto jest w to zaangażowany. Ale na dzień dzisiejszy nie widzę żadnych skutków tego, co się wydarzyło.
Ale myślisz, że... Znaczy w ogóle to jest bardzo ciekawe w takim... Będzie u mnie właśnie prawo Marcina i chcę z Marcinem porozmawiać o tym, czy jeżeli te wszystkie rzeczy, które wyszły w tych filmach Konopa, Wardęgi i tak dalej, czy jeżeli to jest tylko i wyłącznie to, co ma prokuratura, to czy ktokolwiek będzie skazany, czy ktokolwiek dostanie jakieś zarzuty i tak dalej, i tak dalej. No bo jeżeli nikt nie zostanie skazany, to w ogóle będzie bardzo smutna historia o tym, że opublikowano coś, co nie miało konsekwencji prawnych. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jak ty na to patrzysz.
No tak, a miało bardzo szerokie konsekwencje wizerunkowe.
Dla każdego.
Konsekwencje na kształtowanie branży.
No właśnie, bo to jest optyka branży też, nie? To tak na koniec to wychodzi, że youtuberzy. Zresztą mam takiego znajomego, bardzo fajnego gościa, który powiedział, że zablokował wszystkich youtuberów. Bo nie wie, który z youtuber jest dobry, który jest zły, to stwierdził, że zablokował wszystkich. No ale chyba to jest taka optyka ludzi, którzy nie siedzą w tej branży. Każdy jest youtuberem i każdy może robić coś złego. No i też wiesz, nawet to, że pomyśl sobie, że jeżeli ktoś zostaje sędzią, to musi trochę jednak mieć optyki na świat i Konop, pomimo tego, że go oglądam tam jego filmy, patrzę na to, co miał 20 lat, kiedy robił film o tym wszystkim. Trochę też niebezpieczne, nie?
No tak.
Kiedy jesteś młody, masz bardzo czarno-białą optykę na wszystko i ja tu po prostu nikogo nie bronię, ale wiem, że rzeczywistość nie jest czarno-biała. Jeżeli jest czarno-biała, to wynika tylko i wyłącznie z ograniczeń człowieka. Więc ty, gdybyś mógł zadecydować, to twoim zdaniem Marcin Dubiel powinien mieć normalne funkcjonowanie w internecie?
Szczerze? Pogubiłem się już z tymi zarzutami, które są mu przypisywane.
No to, że wiedział po prostu.
Chodzi, że wiedział.
Chodzi, że wiedział i... Bo ja nawet to, że wiedział, myślę, że że to prawda. Że wiedział, że coś tam się dzieje.
Powiem tak, uważam, że jeżeli wróci, ale robiąc dobre rzeczy, jeżeli będzie się odpłacał jakoś społeczeństwu i do tego to się, uważam, wszystko powinno sprowadzać. Bo jeżeli nawet zrobiłeś jakieś błędy w życiu, no to, to też chyba nie jest taki, nie żyjemy w jakimś średniowieczu. Nie chodzi o to, żeby kogoś skamieniować. Niech się po prostu odpłaci społeczeństwu, niech robi dobre rzeczy. To wtedy znajdzie, wytoruje sobie drogę, ale jeżeli wróci na koniu, na którym będzie opowiadał, słuchajcie, mój nowy zegarek, teraz mam taki nowy dom i kupiłem sobie koszulkę Gucci, no to jak wiadomo, że będzie ludzi denerwował i irytował. To jakby też trzeba rozumieć pewne procesy. Nie chodzi mi o to, żeby odrobić... No Boxdel jakoś to bardziej wyważył ten swój powrót. Zrobił go na pewno, widać, że dużo bardziej wie, jakie dane zachowania będą budzić reakcje. Może w przerysowany sposób wręcz czasami z niektórymi tam akcjami, ale ten. Więc to, czy Dubiel wróci, to jest tylko od niego zależne. No a pewnie zaraz dostanie jakąś walkę gdzieś, więc wróci do internetu. Jako czarny bohater najprawdopodobniej w takiej, na przykładzie tej konfiguracji, chociaż nie wiadomo, bo może jakieś tam rzeczy wyciągnie, które na światło dzienne przy okazji tego wszystkiego, które też trochę ten zmienią właśnie tą soczewkę, zobaczymy.
No, też mi się tak wydaje, no ale, bo dodał nowy film na YouTubie, oglądałem.
I co, nowy dom, tak? Czy coś
tak,
takiego?
Tak, że musieli się wyprowadzić, no ale wiesz, pierwsze na co zwrócono uwagę, to że nigdy nie był tak miły dla Natsu, jak jest. I wydaje mi się, że to, co ty powiedziałeś o Boxdelu, to wynika z tego, że Boxdel całą popularność zawdzięcza sobie. A Marcin jednak dużo dostał. I Boxdel przechodził różne większe, mniejsze takie sytuacje, gdzie wiedział, jak się zachować, bo po prostu rozumiał tłum od samego początku. Rozumiał 20 tysięcy ludzi, którzy 30, 40, 100, 500 i tak dalej. Rozumiał po prostu tłum. A Marcin nigdy nie musiał chyba rozumieć w ten sposób tłumu, bo co by się nie działo, to cały czas jak wchodził w takie duże, tak miał tak duże zasięgi, to i tak z automatu zawsze są ludzie, którzy będą ciebie bronili. Bo tam są też bardzo dobre, tam są pozytywne komentarze, więc pół na pół mniej więcej. Okay. Bo myślę, że dużo kasuje. No ale to też psychologia.
No tak.
Jeżeli inni ludzie widzą, że jest pozytywnie, że jest zgoda na to, żeby wrócił, no to wiesz, wyciszasz tych, którzy nie pozwalają na to, żeby wrócił, a wydaje mi się, że Boxdel robi wszystko no świetnie, no co by nie
gadać. Poprawnie, bardzo poprawnie to.
Tak, no, tak wiesz, lepiej się nie dało, bo nie dało się zrobić tego bez większych wtop. Tak naprawdę jedyną wtopą było to, że nie pojechał do Szalonego Reportera.
Nawet jeżeli uznał, że dostało mu się trochę niesłusznie po głowie, to tego nie wypowiadał, a pewnie tak uważa. Tylko po prostu wziął to na klatę, przeprosił. No i zaczął grać poprawnie po prostu, tak stopniowo, stopniując jakby swój powrót. Zrobił kilka takich zachowań, które oczyściły trochę jego wizerunek, a przynajmniej polepszyły, więc no.
Zderzył się po prostu z tym, wiesz, a chodzi, ludziom często chodzi o to, żeby się zderzył, żeby po prostu spojrzał i wiesz, kiedy zaczął robić aferki, nie schował się, tylko po prostu wyszedł i powiedział, okej, to pogadajmy, nie? A jednak Marcin, no to zresztą rozmawiałem z jego znajomym i powiedziałem, że on zastosował 3 strategie obronne, tylko żadnej od początku do końca, tylko każdą po trochu i po prostu to przez to się moim zdaniem rozjechało, ale to, co ty powiedziałeś, że nie żyjemy w czasach średniowiecza i nie musimy nikogo wieszać ani palić na stosie, to też powinno być coś takiego, co powinno przyświecać ludziom, że jeżeli oni się pomylą, to chyba nie chcieliby być traktowani w taki sposób, że masz tylko jedną szansę.
Tak, bo to też jest kwestia tego, czy ktoś konsekwentnie robi źle.
No jakby dobra, powinniśmy... ale tak, bo teraz doszło do mnie, że jednak pomyśl sobie, że tam, wiesz, zawsze był niezniszczalny Marcin Dubiel przez te skamy i przez to wszystko.
Wiem, że był niezniszczalny Marcin Dubiel, nie pamiętam, z czego wynikała te jego zachowania. Z tego, co każe, to z tego, że był głupi po prostu, a nie z tego, że był zły.
Znaczy, to tam miał chyba największą wtopę taką z tymi że sprzedawał, tak jak w Taekwon, lewe zegarki.
A.
No, tam coś było takiego.
No dobra,
ale to nadal jest głupie. No.
Matek swoich fuck-upów trochę. Też na drugie pytanie, na ile możemy się bronić kartą, bo jestem głupi, nie? I na ile można mi wybaczać wszystko? Bo tak z drugiej strony, można tak sobie 20 lat robić rzeczy medialnie, mieć fuck-up za fuck-upem i na koniec mówić, ej, słuchajcie, ale jestem głupi. Nie możecie się na mnie gniewać, ja nie jestem zły. Po prostu nie wiedziałem. No przychodzi moment, gdzie jednak trzeba wziąć też odpowiedzialność za swoje słowa i rzeczy. No wydaje mi się, że w tym wypadku on powinien wrócić z dobrymi rzeczami. Że to jest dla niego odkupienie, niech on wreszcie pokaże, że... Bo to na pewno to wszystko też spotęgowało, że ludzie mieli to takie wrażenie, że on trochę to dostał tak za nic tą popularność, że dostał takiej, ma takie szczęście, że zarabia tyle pieniędzy i ma tyle obserwujących, a tak naprawdę de facto niewiele wartości wniósł od siebie do tego. Więc to jest chyba taki moment, żeby się trochę odpłacić za to, że tyle dostał od internetu i od ludzi.
No dobra, i idzie teraz do domu dziecka, kupuje prezenty dzieciakom do domu dziecka i jednak każdy...
Nie chodzi mi o w taki sposób bardzo oczywisty. Chodzi mi nawet o dobre materiały, które coś wnoszą.
Okej, no to
chyba tak na spokojnie, jakąś taką przemyśleć sobie taką strategię na swoją w ogóle obecność w internecie na najbliższy czas, nie?
No i myślisz, że od czego ta strategia powinna by się zacząć? Konsulting za darmo. Pierwszą radę, jaką byś dał, to od czego byś zaczął? Przecież nie zaczniesz od razu robić wartościowych filmów.
Na jego miejscu, od czego bym zaczął? Nawet to jego sypanie, już jest w ogóle późno, jest w ogóle taki moment, że jest 2 czy 3 miesiące po całej, po tej aferze, więc już i tak jest późno delikatnie. Na pewno u niego brakowało przede wszystkim posypania głowy popiołem w taki wyraźny sposób, bo to zawsze miałem wrażenie, że jak on nawet tam przepraszał, to było ale, może nie bezpośrednio w ten sposób, ale wiesz co chodzi, nie? No, że to tam zawsze było, tak może zrobiłem źle, ale zobaczcie jak ja cierpię, jak jest mi smutno. Tego zabrakło, takie kropki po tym, że posypał głowę popiołem, po prostu posypać zrobiłem źle, kropka.
No.
I później jakby stopniowo gdzieś tam wrócić z jakimiś rzeczami.